A ten drugi temat to sakrament pojednania, inaczej sakrament pokuty, inaczej sakrament spowiedzi. Wspominałem tutaj Państwu już o tym sakramencie, że to jest kolejna szansa dana nam przez Pana Jezusa, abyśmy mogli odzyskać to drugie życie, gdyby się zdarzyło nam nieszczęście utraty tego drugiego życia. Mówię nieszczęście utraty, dlatego że macie Państwo gwarancję, że wszyscy bezpiecznie dojdą dzisiaj do domu i nie zakończą swojego życia, zanim dojdą do domu? Macie takie? Nie. Takiej gwarancji nie ma. Czy mamy gwarancję, że gdzieś tam zwariowany kierowca nie wjedzie na chodnik i rozjedzie, a tym kimś jestem ja? Czy Państwo mają gwarancję, że się rano obudzą, bo znam wiele takich wypadków, że rano, wieczorem się położyli, rano byli zimni? I gdybyśmy byli w sytuacji utraty tego drugiego życia, to mamy przegraną wieczność. I dlatego to jest sytuacja dramatyczna. Utracić to drugie życie, bo z tego wyniknąć mogą bardzo dramatyczne sytuacje. Ci, którzy wsiadali, wiecie Państwo, wczoraj była znowu ta dramatyczna sytuacja na kolejach niemieckich.
W Bawarii.
10 osób pojechało do nieba, którzy wsiadali do tego pociągu. 64 osób bardzo ciężko rannych i w niebezpieczeństwie utraty jeszcze życia. A są tacy, którym się nic nie wydarzyło. No i jak to różnie bywa. To samo było pod Szczekocinami u nas, nie? Tylko że wtedy u nas 16 osób pojechało do nieba. A ci, co wsiadali do Tupolewa 154-1M, też nie wiedzieli, że jadą do nieba. Stąd, proszę Państwa, dobrze byłoby mieć świadomość tego, że jeżeli już doszło do utraty tego drugiego życia, to czym prędzej zadbać o to, żeby to drugie życie jak najszybciej odzyskać, bo jaki sens tracić szczęśliwą wieczność? Proszę Państwa, czy każda spowiedź skutkuje odpuszczeniem grzechów, czyli przywróceniem tego drugiego życia? Tak? Każda szczera spowiedź. No i Pan jest bliżej. To znaczy, wiele tych warunków jest? Tutaj po mojej lewej stronie padło słowo 5. Rzeczywiście 5 warunków musi być spełnionych, żeby nastąpiło rzeczywiście przywrócenie tego drugiego życia, czyli odpuszczenie grzechów. Umielibyście Państwo wyliczyć te warunki? Wszystkie, tylko nie po kolei, ale gdyby. Na pierwszym miejscu rachunek sumienia. Na drugim żal za grzechy, na trzecim postanowienie poprawy, na czwartym wyznanie szczere grzechów, na piątym miejscu za dość uczynienie Bogu i ludziom, człowiekowi, któregośmy skrzywdzili. Rachunek sumienia, to znaczy, że powinniśmy pamięcią wstecz sięgnąć, żeby uświadomić sobie, jakimi czynami sprawiłem, że to drugie moje życie utraciłem. To znaczy, jak daleko mamy sięgać tą pamięcią?
Do ostatniej spowiedzi.
Za mało. Jednego słowa zabrakło. Do ostatniej ważnej spowiedzi. Przecież bywa wcale nierzadko, że ludzie spowiadają się zupełnie nieważnie. Myślą, że było odpuszczenie grzechów, potem następna spowiedź, a odpuszczenia grzechów nie było, czyli musi to być sięgnięcie pamięcią do ostatniej ważnej spowiedzi. I proszę Państwa, jeżeli ktoś jest tak na przykład jubilatem i 10 lat nie był u spowiedzi, to łatwo to jest tak wstecz sięgnąć w te 10 lat? Myślę, że nie. No to w takim razie ja się pytam Państwa, jak często powinniśmy przystępować do sakramentu pojednania, czyli spowiedzi.
Jak często? Pan pytał?
Jak?
Jak często? Pan pytał?
Tak.
No i raz w roku.
To już jest graniczna sytuacja.
To chyba za dla potrzeb, tak? Jak nagrzeszymy.
Też prawda. Ale
raz
w miesiącu. Nasza wnuczka, która u nas często bywała, teraz to już jest matka, wtedy, kiedy była przyjmowana do pierwszej komunii świętej, to katecheci zwykle proponują dzieciom i dają nawet taką legitymację, żeby dzieci po pierwszej komunii świętej zrealizowały 9 pierwszych piątków miesiąca. To znaczy, w każdym tym piątku, pierwszym miesiąca, ma być spowiedź, komunia święta. No i był to chyba trzeci miesiąc po pierwszej komunii świętej naszej wnuczki. Ja pytam ją, słuchaj, a byłaś u spowiedzi, był pierwszy piątek. Oj, dziadku, no przecież nie nagrzeszyłam. Ale mieliście 9 pierwszych piątków. No tak, dziadku, ale ja przecież nie nagrzeszyłam. Wiesz co, kochana, to ja cię zapytam o coś. Na przykład wieczorem, zanim spać idziesz, to się myjesz? No myję się, dziadku. A dlaczego się myjesz? No bo nosi człowiek na sobie brudy, które w ciągu dni tam gdzieś o otarcie, to tam, no wam, słusznie, masz rację. A rano jak wstaniesz, to się myjesz? No pewnie. A co, w łóżku się pobrudziłaś? Czy się rano myjesz? Dziadku, rano to się człowiek myje ze względów higienicznych. Higiena domaga się tego, żeby się rano po wstaniu z łóżka umyć. Słusznie. Zobacz. Jest coś takiego, co się nazywa higiena ciała. Ale jest również coś takiego, co się nazywa higieną ducha. Higieną duszy. I dlatego nawet wtedy, kiedy się nie zabrudziliśmy, powinniśmy chodzić do spowiedzi. Coś Państwu powiem. Ludzie życia konsekrowanego, czyli znowu księża, zakonnice, mają zaleconą spowiedź co 2 tygodnie. Zaleconą, to znaczy niekoniecznie, jak się to nie stanie, to nic się nie stało, ale mają zaleconą. Czemu? Dlatego, że spowiedź ma 2 rzeczy do zrealizowania. Najpierw odpuszczenie grzechów i to jest dopiero półmetek. A człowiek, jak słyszeliście Państwo, ma zadaną przez Pana Boga świętość. I bardzo często jest tak, że ludzie proszą kapłana o kierownictwo duchowe, żeby pomógł im stać się świętym, a szczególnie robią to właśnie osoby duchowne, że szukają sobie kierownika duchowego, który by im pomógł w osiągnięciu tej świętości i chodzą do spowiedzi nawet wtedy, kiedy nie nagrzeszyli, ze względu na higienę ducha i na to, żeby robić postępy na drodze ku świętości. I dlatego to jak gdyby jest niewystarczająca motywacja, bo nagrzeszyłem i dlatego muszę iść do spowiedzi. I dlatego nawet, no ja już też jestem w takim szczęśliwym wieku, gdzie tak ludzie mniej grzeszą, aniżeli w wieku młodym. No i też na pierwszy piątek chodzę do spowiedzi i cieszę się z tego, że nie muszę spowiadać się z grzechów śmiertelnych, ale chodzę do spowiedzi i rzeczywiście taka jest prawda. Słuchajcie Państwo, co powiem. Bóg działa poprzez spowiednika. Naprawdę tak jest. Zechciejcie tylko poprosić Pana Boga, żeby Pan Bóg powiedział przez spowiednika mnie to, co ma do powiedzenia. I szokujące rzeczy wtedy się dzieją. Ja tego doświadczyłem. Pewnie nie spodziewałem się, jak ten spowiednik mógł wpaść na ten temat, którego ja mu nie powiedziałem. A on ten temat poruszył i to było potrzebne dla mnie i dlatego taka spowiedź to jest sakrament. Po co jest sakrament? Co to jest sakrament? Bóg udziela łaski. W sakramencie pojednania też udziela niesamowitych łaski, dlatego ta spowiedź powinna być częstsza. I dlatego, tak jak Pan mówi, dla higieny ducha pożądane jest raz w miesiącu. rozliczyć się ze swojego życia duchowego, rachunek sumienia. Mam sobie uświadomić, czym obraziłem Boga i czym skrzywdziłem człowieka. No i ma być żal za grzechy. Co to jest ten żal za grzechy? Łezki mają kapać, zbierać te łezki, do kościółka przynieść. Ile rodzajów żalu za grzechy Państwo znają? Dwa, trzy, cztery, dwa. Dwa są rodzaje żalu. Jest żal doskonały i żal niedoskonały. Do sakramentu pojednania wystarcza żal niedoskonały. A żal niedoskonały polega na tym, że no, ja żałuję za to, że te grzechy zrobiłem, bo kurczę, jakby mnie Pan Bóg teraz powołał przed spowiedzią do nieba, to mam przepisaną wieczność. To jest żal za to, że zrobiłem te, popełniłem te grzechy, ale to jest żal ze względu na mnie, bo ja bym stracił. Natomiast myślę, że bardzo ważną rzeczą jest nauczyć się dokonywania żalu doskonałego. Bo żal doskonały gładzi wszystkie grzechy człowieka, jeżeli by się człowiek znalazł w sytuacji terminalnej, a nie ma kapłana. Właśnie te sytuacje katastrof każdego dnia na naszych ulicach. Ha, śmieszny argument usłyszałem w telewizji niemieckiej w związku z tym wypadkiem wczorajszym. Argument tam był taki, no współczujemy i żałujemy, że do tego doszło, ale przecież na ulicach naszego kraju dziennie więcej ludzi ginie, aniżeli 10 w tej katastrofie. No to makabryczne było, nie? Tak. Nie, no ale rzeczywiście tak jest. Ludzie giną, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jaki sposób. Żal doskonały za grzechy. Żal doskonały musi boleć. Powiem to Państwu na takim może śmiesznym przykładzie, ale ten przykład coś Wam może powiedzieć. Mamy w domu kota i z tym kotem żyjemy już razem 11 lat. Cudowne zwierzę. Okazuje się, że tak się można żyć, zżyć z zwierzęciem, że to zwierzę dokładnie wie, na przykład jak ja podejmuję w mieszkaniu kroki, to kociak wie, dokąd ja idę i prowadzi mnie do pokoju, do którego chciałem pójść. No cudowne jest to zwierzę. Kochamy to zwierzę. Dla tego zwierzęcia bardzo dużo jesteśmy w stanie zrobić, gdyby trzeba było. I któregoś razu karmik tej kotki, naszej, bo to jest kotka, jest w kuchni. Wieczorem wracam do domu. Kuchnia ciemna, ja wchodzę do kuchni po ciemku. I raptem wrzask, krzyk straszny kota, bo go nie widziałem. On przy karmiku był, ogon był tak wyłożony na kuchnię. Ja te 80 moich kilo na ten ogon wlazło. To sobie wyobrażacie Państwo, jak musiało to boleć kota, którego kochamy. I wtedy mnie to bolało, że ja zrobiłem tak, wyrządziłem taki ból zwierzęciu, które przecież tak bardzo kocham, które lubię, które tak jest przymilne, które no cudowne jest to. I mnie to bolało. I to jest ten ból, o którym Państwu mówię. Gdybyście Państwo nauczyli się żałować za grzechy z bólem, że jak ja mogłem Panu Bogu taki numer wyświechtać, ale to jesteśmy w stanie dopiero wtedy zrobić, jeżeli pokochamy Pana Boga tak jak... No tak, bo jeżeli ja nie kocham formalnie Pana Boga, to ja nie jestem w stanie wygenerować w sobie ból z powodu grzechu. Jeden z księży opowiadał, powiada się mężczyzna, że zdradzał swoją żonę. A ksiądz go pyta, a żałujesz tego? Nie. No jak nie żałujesz, do spowiedzi przyszedłeś i nie żałujesz? No jak mogę żałować, skoro to było przyjemne? W sposób mentalność człowieka, który no, wobec Pana Boga nie ma świadomości, że to było działanie wbrew zamysłowi Pana Boga, że Panu Bogu się to nie podobało, że Pan Bóg przecież go kocha, a on takie zachowania wobec Pana Boga przyjął. No, to jest właśnie ta sytuacja i żal za grzechy. Gdybyście Państwo do spowiedzi się przygotowywali, to ćwiczcie sobie ten żal za grzechy, żeby sobie w tym żałowaniu za grzechy uświadomić, kim jest Bóg, ile ja Panu Bogu zawdzięczam i że nie powinienem był temu, komu tak wiele zawdzięczam, takich numerów zrobić. Po ludzku też jest, jeżeli mamy jakiegoś dobrodzieja, człowieka i zrobimy afront temu naszemu dobrodziejowi, też jeżeli jesteśmy w miarę uczciwi, to powiem, oj nie, wszystkomu komu, ale temu to nie powinniśmy byli taki numer zrobić, nie? Bo my go kochamy, bo on jest naszym dobrym i jemu bardzo wiele zawdzięczamy. Bogu jeszcze więcej zawdzięczamy i dlatego, jeżeli ze względu na Pana Boga żałujemy za grzechy, to to jest wtedy żal doskonały, który może się przydać. Życzę, kochani wam wszystkim, żeby was nigdy ta sytuacja przypadkowo się nie stało. Gdybyście się znaleźli przypadkowo w sytuacji terminalnej, żebyście wtedy umieli wygrywać jeszcze tą wieczność, gdyby to była sytuacja, że nie macie póki co tego drugiego życia. To jest ten żal za grzechy. Ten postanowienie poprawy. No, myślę, że ten facet, który się spowiadał, że zdradzał żonę, w jego mentalności, gdyby była okazja, znowu, bo to przyjemne, to by robił, nie? Nie można powiadać się w taki sposób, że no dobra, ja Ci Panie Boże wyznam moje grzechy, ale przy następnym razie zrobię to samo. Mam taką ochotę, nie?
A czy można żałować, że się nie żałuje?
No pewnie, że tak, bo to Pan Bóg przecież chce naszego dobra. To Pan Bóg nam pomoże znakomicie w tym generowaniu tego żalu doskonałego, no ale jeżeli będziemy żałowali, powiemy Panu Bogu, Panie Boże, nie umiem tego żalu doskonałego zrobić, pomóż mi w tym. Pan Bóg pomoże w tym. Także dobre było pytanie, postanowienie poprawy. Jeżeli ja w tej sytuacji nawracania się do Pana Boga decyduję się na to, że już więcej nie będę robił. Będę robił, co w mojej mocy, żeby się to nie powtórzyło. To jest postanowienie poprawy. Być może, że to i tak się potem w życiu powtórzy taki czyn, ale on jest wtedy wynikiem słabości ludzkiej, a nie brakiem postanowienia poprawy. Nie? Że to są rzeczy, które są bardzo istotne. Potem szczera spowiedź. Drodzy Państwo, jak robicie rachunek sumienia, to grzechów nie trzeba pisać na karteczce, żeby spamiętać wszystkie przy spowiedzi. Natomiast w czasie spowiadania się mamy obowiązek wyznać wszystkie te grzechy, które w polu świadomości mojej się znalazły na skutek rachunku sumienia. Bo jeżeli nie zrobiłem rachunku sumienia, to nie ma tych grzechów w polu świadomości. Dlatego to, co mamy w polu świadomości, to mamy wyznać Panu Bogu poprzez kapłana. Kapłan, jeżeli rozgrzesza, to przecież rozgrzesza nie własną mocą, tylko jest narzędziem Pana Boga. I jeżeli człowiek nie spełnił wszystkich warunków spowiedzi, to kapłan może 100 razy rozgrzeszać człowieka, ale to Pan Bóg rozgrzesza przecież. I Pan Bóg na pewno wtedy nie odpuścił nam grzechy, skorośmy zrobili sobie coś w sposób lekceważący, podeszliśmy do spowiedzi. Wtedy spowiedź nie jest spowiedzią, nie jest nawróceniem się. Rekoncyliacja, nawrócenie się, to jest sakrament spowiedzi, że ja teraz chcę na nową, na inną drogę wejść, drogą zgodną z domysłem Pana Boga. Gdybyśmy w czasie spowiadania mieli jeszcze jakiś grzech, ale wstydzimy się wyznać ten grzech, dlatego ten katalog tutaj czytałem, żebyśmy mieli rzeczy nazywać po imieniu, żebyśmy nie musieli powiedzmy w jakiś obrazkowy sposób kapłanowi tłumaczyć, na czym nasz grzech polegał, nie? Jeżeli mieliśmy w polu świadomości grzech jeszcze jeden, ale ze wstydu nie powiedzieliśmy, bo cała spowiedź jest nieważna, a jest, mamy jeszcze jeden grzech więcej, który się nazywa spowiedź świętokradzka. To już lepiej w ogóle wtedy się nie spowiadać, jest o jeden grzech mniej. Jeżeli wszystko powiedzieliśmy, co powinniśmy byli powiedzieć, co w polu świadomości było, to rozgrzeszenie obejmuje wszystkie grzechy, nawet takie, które zapomnielibyśmy, gdyby się to zdarzyło. Odchodzimy od konfesjonału, przecież jeszcze to miałem powiedzieć. Odpuszczony jest grzech. Pan Bóg nie jest małostkowym. Chciałem się wyspowiadać, zrobiłem co w mojej mocy, Pan Bóg to przyjął. I to jest szczere wyznanie wiary. No i jeszcze zadośćuczynienie. Proszę Państwa, to jest tak. Jeżeli ukradłem, to muszę zwrócić. Jeżeli kogoś oczerniłem, to mam obowiązek przywrócenia mu dobrego imienia w tym środowisku, w którym go oczerniłem. Jak tam będą ci milionerzy wracali, te miliony, to nie wiem, bo nie można zdobywać nowego życia kosztem grzechu. Ukradziony milion jest ukradzionym milionem. Zapracowany milion jest zapracowanym i tutaj nie ma grzechu. A jak to porzekadło mówiło do tej pory, najtrudniej ukraść pierwszy milion, a potem już idzie. Jazda tramwajem na gapę jest grzechem, czy nie?
Pani, że jest grzechem, bo się okrada pan.
Jest grzechem, no właśnie, a bywało tak, że mi odpowiadali, nie, to jest oszczędność.
Ale płacę podatki.
To niestety nie jest wystarczające. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Bierzemy usługę, bo to jest usługa. Jazda tramwajem 1, 2 czy ileś przystanków. I mamy świadomość, że usługodawca zakłada, że zostanie rekompensata dokonana przez usługobiorcę. Jeżeli wykupujemy bilet, to no, daliśmy rekompensatę usługodawcy. Jeżeli nie, to mamy kradzioną usługę. Nieważne komu. Ważna jest decyzja nasza. Nie zapłacę. Pojadę na gapę. Nie mówię o tym, że to potem się nie opłaca. Chociaż, muszę Państwu powiedzieć, miałem takiego znajomego, którego odprowadzałem do pociągu i jakoś nie kupował biletu. Pytam go, słuchaj, ale przecież nie kupowałeś biletu. Jedziesz bez biletu? Tak. A jak cię złapią? Ja już swoje mam wyjechane. Tak, no ale to była świadoma kradzież usługi, nie? I to jednak nie jest, skutkuje jako występek moralny, czyli grzech. Jest to wprawdzie grzech za ile? Za 3,50? 3,60? Nie wiem, ile to tam kosztuje.
To sobie trzeba wziąć te 3,50 mi zanieść, czy co?
To co na bilet, to nie jest. Wziąć pani bilet i wyjąć.
Bez usługi.
Ale na przykład gdyby to dać do skarbonu świętego Antoniego na biednych, to byłoby jakaś naprawa, nie? Pieniążki. Nie, proszę Państwa.
A Panie Wacławie, a proszę powiedzieć, jak pewnie zdarzy się taka sytuacja, że się coś, powiedzmy, ukradnie, ale nieświadomie.
No. Drodzy Państwo, definicja grzechu jest taka. Świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu czy naturalnemu czy ludzkiemu prawu. Tak. Drodzy Państwo, nie, to było za 3,50 grzech. To był grzech, proszę Państwa, tak zwany lekki, a są grzechy ciężkie. I Inaczej również można to nazwać. Grzech powszedni albo grzech śmiertelny. Dlaczego jakiś grzech nazywa się grzechem śmiertelnym? Kogo się tu zabija? Duszy nie idzie zabić. Ja wiem, o czym pani myśli. Ale to nie te słowa. Zabija się to drugie życie. Drugie życie można zabić. I wtedy, i to się, dlatego taki grzech nazywa się grzechem śmiertelnym, bo zabija drugie życie, a dusza ludzka jest wieczna, niezniszczalna, albo w dobrym, albo w złym stanie będzie wieczność przeżywać. Kiedy grzech jest śmiertelny, a kiedy grzech jest powszedni? Umieliby mi Państwo powiedzieć, bo jeżeli do spowiedzi macie iść, to musicie znać kwalifikację swojego czynu, bo proszę Państwa, okazuje się, że grzechy lekkie albo grzechy powszednie można zgładzić poza spowiedzią. Wiedzieliście o tym? Na przykład, jeżeli macie grzech lekki, powszedni, taki za 3,50. Jesteście w kościele i chcecie przystąpić do Komunii Świętej, no to jednak na początku mszy świętej jest: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, i dlatego spowiadam się. To jest sytuacja, w której jeżeli wspomnimy sobie grzech, który popełniłem i teraz go na początku mszy żałuję za niego, następuje odpuszczenie tego grzechu. Zadośćuczynienie może mimo wszystko funkcjonować za ten grzech.
Nie trzeba chodzić wtedy do odpowiedzi?
Jak?
Nie trzeba chodzić wtedy do odpowiedzi?
Jeżeli grzech powszedni został odpuszczony w czasie spowiedzi powszechnej, to tego grzechu nie trzeba zmieniać już na spowiedzi. Jest więcej takich sytuacji. Jeżeli będziecie słuchali kapłana, który czyta Ewangelię na mszy świętej, to kapłan po mszy świętej tak półgłosem mówi: niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. To znaczy, jeżeli ktoś czyta albo słucha Ewangelii z nastawieniem nawracania się, że przy pomocy tych słów usłyszanych chcę się nawracać, to ta sytuacja jest sytuacją odpuszczającą grzechy, jeżeli miałem grzechy powszednie. Dalej, przed Komunią Świętą: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. A jeszcze wcześniej było: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nade mną. To są sytuacje, które gładzą grzechy powszednie, te lekkie grzechy. Natomiast grzechy śmiertelne, czyli ciężkie, wymagają w każdej sytuacji spowiedzi, chyba że jest sytuacja terminalna, a my umiemy wygenerować żal doskonały. To są te sytuacje grzechowe. Ale w takim razie powinniście Państwo umieć określić, który grzech był grzechem śmiertelnym, a który nie był grzechem śmiertelnym. Znacie kryteria, które decydują o tym, że grzech jest śmiertelny albo nie? Są trzy kryteria, które muszą być spełnione. Wszystkie trzy muszą być spełnione i wtedy dopiero czyn staje się grzechem śmiertelnym. Pierwsze, świadomość. Ja muszę wiedzieć, że to, co czynię, albo to, co chcę czynić, jest grzechem. Pierwszy warunek. Drugi warunek: ja wiem, że to jest grzech, ale ja chcę to uczynić. Czyli dobrowolność. Gdybym na przykład, no może lichy przykład, ale gwałt na kobiecie. No jest to współżycie płciowe z nie swoim mężem, ale ona tego nie chciała, nie? To nie było, tu już nie ma dobrowolności. I trzeci warunek: musi dotyczyć rzeczy ważnej. No teraz co to są rzeczy ważne? To muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie wykroczenia przeciw czystości, czyli przeciw szóstemu przykazaniu, mają znamie ciężkości i tu już tylko wystarczy świadomość i dobrowolność. Natomiast gdyby to chodziło o 3,50, to 3,50 nie jest właśnie takim wymiarem ciężkim. Natomiast
przykazania pewnie trafi.
To prawda, ale grzechy mają swoją kwalifikację. Są większe, cięższe i mniej ciężkie. Jeżeli to jest lekki grzech, to jak mówię, są sposoby na uwolnienie się od grzechu lekkiego, natomiast od grzechu ciężkiego uwolnić się można tylko w sakramencie pojednania. Dlatego to, kochani Państwo, miejcie na uwadze. To są te warunki, które muszą być spełnione, żeby spowiedź była. A kto wymyślił spowiedź?
Pan
Jezus.
Pięknie, jedno i drugie jest prawdą. Pierwszy dzień od razu po zmartwychwstaniu Jezus próbował wejść do apostołów, którzy byli zamknięci ze strachu, że będą ich aresztować i nikomu nie otwierali. Jezusowi też nie otworzyli, a Jezus wszedł przez zamknięte drzwi. To jest po zmartwychwstaniu. To jest sytuacja, gdzie zmienia się struktura ciała ludzkiego. Nasze ciało po zmartwychwstaniu też będzie innym ciałem, bo nasze obecne ciało pewnie się rozsypie, być może wejdzie w skład innej istoty żywej, bardzo możliwe. To nie ta, nie to ciało. Materii we wszechświecie jest multum. W każdym razie wiemy tylko, że to będzie inne ciało i dlatego na przykład to ciało Jezusowe po zmartwychwstaniu miało tą właściwość, że kto zna trochę fizykę, to wie, że materia to jest w ogóle wielka dziura, nie? Przestrzenie międzyatomowe i wewnątrzatomowe są tak duże, że to jest rzeczywiście pustka. No ale takie ciało przez taką pustkę potrafi przejść. I tam Jezus do apostołów swoich. Pozdrowienie było: pokój wam, bo byli zestresowani strasznie. I tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest moment ustanowienia sakramentu pojednania. Pierwszy dzień po zmartwychwstaniu. A kto wymyślił tych 5 warunków spowiedzi? Jest taka przecudowna przypowieść Pana Jezusa do swoich słuchaczy. W tej przypowieści zawartych jest tych 5 warunków dobrej spowiedzi. Posłuchajcie. Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 15. Pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Ja tak wtrącę może tylko, że obrazem Boga jest ten ojciec, o którym tu mowa, a obrazem człowieka w stosunku do Pana Boga to jest ten syn marnotrawny. I żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy. A ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywili się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Muszę taki wtręt tutaj zrobić. Syn odszedł od cudownego, wspaniałego ojca. Kiedy wszystko wydał, musiał przystać do kogoś tam, a ten ktoś to był wredny, czyli do szatana musiał przystać. Jeżeli sobie Państwo wyobrazicie, że to jest Izraelita, dla którego świnia jest zwierzętem nieczystym, nie wolno mu spożywać, a co dopiero hodować świnie. A on tutaj został znieważony, że musiał paść świnie. Degradacja potężna. I wtedy zastanowił się, rachunek sumienia, i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Czyli negatywna ocena swojego czynu. Żałuję za swój czyn. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Postanowienie poprawy. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem: zgrzeszyłem, nie jestem godzien się stać, dalej być Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Dlaczego najemników? Dlaczego chcę być najemnikiem? Bo najemnik nie otrzymuje pełni zapłaty za swoją pracę. Pewną część zabiera dla siebie ten, który najmuje, bo inaczej by się nie opłacało, nie, najmować pracownika. Tak jest po wsze czasy i po dziś dzień. A syn chce, będąc najemnikiem, odrabiać ojcu majątek, który przetrwonił. I teraz zobaczcie Państwo, jaka jest postawa ojca, czyli Boga, wobec człowieka nawracającego się. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, taki wstręt znowu drogi. Mógł był ojciec pójść za synem i powiedzieć: Gupolu, wracaj, bo ci będzie źle beze mnie. Tego ojciec nie zrobił. To jest postawa Boga wobec człowieka. Chcesz odejść? Twój wybór. Ale musiał ten ojciec wyglądać, skoro daleko. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko i wybiegł naprzeciw niego. I to ojciec rzucił mu się na szyję i ucałował go, nawracającego się syna przecież, nie? A syn rzekł do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec jak gdyby nie słucha w ogóle na to, tylko rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Suknia w Ewangeliach zawsze jest obrazem drugiego życia, szaty godowej, bo gdyby tak puentować nauczanie Chrystusa, to jesteśmy zaproszeni na ucztę wieczną do domu jego ojca, a na ucztę trzeba przyjść w szacie godowej. Ubierzcie go w najlepszą suknię i dajcie mu na rękę pierścień. Czemu ten pierścień? Dzisiaj to wyszło z mody. Dawniej nosili, jeszcze ja to pamiętam, sygnety. Na sygnetach był wygrawerowany znak albo monogram i tym sygnetem się pieczętowało dokumenty. Czyli jak ojciec kazał mu dać z powrotem pierścień, to znaczy przywrócił go do godności współwłaściciela. Tak. Przyprowadźcie też utłuczone ciele. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn umarł, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Proszę Państwa, mam jeszcze tylko króciutki fragment, który chciałem Wam tutaj przytoczyć w stosunku do tego tematu poprzedniego. Żebyście zobaczyli, że to nie są żarty, że ja to nie od siebie mówiłem, co tutaj mówiłem. Jesteśmy więc bracia do Rzymian. List. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeśli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Przecież pisze do żywych, nie? Jeśli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Mowa o tym drugim życiu, nie? Może tutaj jeszcze jeden krótki fragmencik, którego nie mam, ale ten. To jest do Koryntian też, rozdział 6. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I tutaj trzeba dodać jeszcze zdanie: jeśli przed śmiercią się z tego nie nawrócili, bo z każdego grzechu można się nawrócić, a Ale to jest mowa o tych, którzy umrą, nie będąc nawróconymi. Tak. To tyle chciałem Państwu, jak powiem, uzasadnić.